4 minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Od poniedziałku do czwartku spotykamy się o tej porze, tuż po 23 na 2 godziny. Dzisiaj też będziemy razem do pierwszej, a jest to 1878 wydanie Nocnych Świateł. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl, na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry miejsce na Państwa komentarze, refleksje, myśli, pytania, wątki, które chcielibyście Państwo dodać do rozmowy. Tam można współtworzyć program, to jest forum wymiany myśli dla świetlików. Tam Państwa zapraszamy. Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl na budowie relacji, a w nim męskie pytania o miłość, czyli co dzieci powinny widzieć u rodziców. Pomogą nam odpowiedź na to pytanie znaleźć nasi eksperci, którzy są współtwórcami cyklu na budowie relacji. Mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska, witam cię serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
I Bogdan Janowski, również serdecznie witam.
Dobry wieczór.
Mamy obraz rodziny. Każda rodzina chciałaby być zdrowa, szczęśliwa i mieć dobre relacje. Ale też każda ma swoją receptę na to. I właściwie, jeżeli chce być zdrowa, to oczywiście pewne ogólne reguły są, ale każda rodzina ma jakąś swoją tradycję i ustala własne zasady i standardy, które powinny kierować zachowaniem. Ale tutaj, skoro odnosimy się do dzieci, no to właśnie tym zachowaniem dzieci, ale te relacje w rodzinie też wiadomo, że idą od góry. No więc te relacje też powinny być małżeńskie, odpowiednio ułożone, żeby dzieci widziały, do czego mają dążyć. Reguł zazwyczaj jest jakoś kilka, one są czasami nazwane, czasami nie znam takiej rodziny, gdzie są na przykład pewne reguły wypisane na ścianie w salonie, że na przykład nie mówi się, nie przeklina się w tym domu, nie używa się osądów, nie ma tego, co szeroko pojętym teraz w znaczeniu nazywa się mową nienawiści, nie ma obgadywania i tak dalej, i tak dalej. Ale jest jeszcze wiele innych reguł, którą powinni się kierować rodzice. Ale dzisiaj będziemy szczególnie mówić o mężczyznach, szczególnie o tych, których nazywamy ojcami, bo nimi są, ale chciałoby się, żeby byli dobrymi i skutecznymi. I jaką regułą powinien kierować się właśnie dobry i skuteczny ojciec, by na pierwszym miejscu była jego żona i matka jego dzieci. Żeby tak było, no to trzeba, żeby ten mężczyzna widział, że wiele rzeczy, które przynoszą radość jego żonie, jego kobiecie, to, co daje jej szczęście, poczucie bezpieczeństwa, komfort, radość, to, co na niej jest szacunkiem, właśnie to jej będzie dawać i tego będzie uczyć swoich dzieci. No właśnie, bo tutaj dzisiaj będziemy o tym mówić. Będziemy mówić o tym, jak te pytania o miłość, o sposób wyrażania tej miłości, o sposób przekazywania, o te języki miłości, które dzieci będą widzieć, którymi oby nasiąkały, jeżeli one będą dobre, oby nie były złe. To o nich będziemy mówić, żeby dzieci wiedziały, jakie wzorce powinny zabrać w życie. Tutaj to słowo my jest chyba kluczowe do, nawet nie chyba, tylko na pewno, bo jeżeli mówimy o wspólnocie małżeńskiej, to również mówimy również w tym momencie o wspólnocie rodzinnej, szeroko pojętej, czyli tej, która już ma dzieci. A więc słowo my powinno tutaj być pewnym kluczem do zachowań. Oczywiście są relacje tylko między mężem i żoną, ale te, które są widoczne, powinny być także w kategoriach my rozpatrywane i dzisiaj będziemy się im właśnie przyglądać. Dlatego zadamy sobie no, cały szereg pytań, które tutaj warto dzisiaj sobie zapamiętać, chociażby z tego względu, żeby zobaczyć, co jest istotne w relacji damsko-męskiej, ale także co wpływa na rozwój naszych dzieci. A zaczniemy od rzeczy może takich, które wydają się banalne, bo można sobie zadać pytanie, jak często dzieci widzą, że mężczyzna, ich ojciec, okazuje czułość swojej żonie, czy ją przytula, czy całuje, czy mówi o niej dobrze i do niej jak się zwraca, czy z szacunkiem, czy z atencją, czy może wręcz przeciwnie, lekceważąco, oby nie, ale czy daje jej kwiaty, czy ją w jakiś sposób szeroko pojęty afirmuje. To jest to pytanie, które warto sobie postawić na początku, bo bez tego pewnie dzieci nie wiedziałyby o tym, jak powinna wyglądać relacja małżeńska, tylko czerpałyby to z zewnątrz, albo może zazdrościłyby innym rodzinom, odwiedzając swoich kolegów czy koleżanki, albo przyglądając się filmom, czytając prasę. No ale jak doskonale wiemy, czy w internecie, czy gdzie indziej, tych wzorców, które już dzisiaj możemy na pewno nazwać antywzorcami, jest cała masa.
Mhm. To prawda. Paweł, zadałeś takie pytanie, co widać, i na początku chcę powiedzieć, że nasze dzieci widzą dużo więcej, niż nam się wydaje. I na przykład w wielu rodzinach jest taka zasada, bo też mówiłeś o zasadach, na przykład nie kłócimy się przy dzieciach. I to jest oczywiście bardzo ważne, żeby nie robić awantur w domu. Natomiast niektórym rodzicom wydaje się, że kiedy na przykład są wobec siebie uszczypliwi albo prowadzą taką zimną wojnę, mają ciche dni, odzywają się do siebie tylko służbowo, to że dzieci nie czują tego napięcia, które w domu jest. Także ta dobra codzienność, ten szacunek do siebie wzajemny jest bardzo ważny. Natomiast kiedy mówisz, jak okazujesz do mężczyzn, jak mężczyźni okazują czułość swojej żonie, to powiem tak, z naszych doświadczeń mogę powiedzieć, że są owszem tacy mężczyźni, choć nie jest to liczna reprezentacja, można by powiedzieć. To nie jest wielu mężczyzn. Bardzo wielu mężczyzn ma problemy z mówieniem na przykład czułym do żony, z okazywaniem jej czułości, takiej jak na przykład przytulenie, jak na przykład powiedzenie miłego słowa, uśmiech. Wielu mężczyzn okazuje miłość, tak zwaną miłość w konkrecie, czyli na przykład zarabiam, pieniądze przynoszę do domu, no to jak przynoszę pieniądze, to znaczy, że kocham. Albo na przykład zreperuję samochód, albo na przykład odkurzę czy umyję samochód żonie i przyniosę ciężkie zakupy, no to znaczy, że kocham. Natomiast no, takie okazywanie czułości, takiej codziennej, jest dla nich często trudne. Często wynika to z tego, że mają, nie mają w swoim życiu wzorców czułego mężczyzny. To też jest często z takiego powodu, że wielu mężczyzn zwyczajnie wstydzi się czułości, uważają, że to jest mało męskie na przykład, że to takie głupie, albo na przykład, że po prostu jest to niepotrzebne, że to takie niepotrzebne ceregiele, że to są takie wymysły kobiet i że w gruncie rzeczy, no właściwie po co to robić, skoro ani chleba z tego nie ma, ani żadnych konkretów. No, wielu mężczyzn po prostu w taki sposób tłumaczy się i jakby gdzieś często bardzo trudno jest wyjaśnić im, że atmosfera, która jest w domu, że relacja tak naprawdę opiera się na takich gestach właśnie, na takich drobnych, codziennych, czułych gestach, które powodują, że czujemy, że jesteśmy razem, że nam na sobie zależy, no i że kobiety są takimi istotami, którym na tym zależy. I chcę powiedzieć, że często mężczyźni wtedy też sobie uświadamiają, że nikt ich nie przytula. Właściwie teraz tak sobie myślę o tym, że może nie tak często, jak skarżą się na brak czułości kobiety, zdarzają się nam też mężczyźni, którzy mówią, już mnie nie przytulasz.
Ja chcę powiedzieć też, żeby tutaj rozmawiamy o tej sytuacji między dorosłymi, i kiedy mówisz o tych językach miłości, to jest rzeczywiście tak, że no, dla kogoś językiem miłości może być pomoc, robienie zakupów i tym podobne, natomiast, czy zarabianie pieniędzy chociażby. Natomiast w moim przekonaniu to jest bardzo ważne dla małżonków, ale to nic nie mówi dzieciom na temat tego, czy między rodzicami jest ta miłość, czy nie ma. Bo to, że nie wiem, mężczyzna przychodzi z pracy, ponieważ dużo zarabia i zarabia na całą rodzinę, to już ma prawo do tego, żeby nie zajmować się dziećmi, nie zajmować się domem, bo on dużo pracuje i jest zmęczony. No tylko co do, jaki przekaz, jaki obraz dostają dzieci. Ja już kiedyś o tym mówiłem tutaj, ale spróbujcie sobie taki eksperyment zrobić w domu, jak będziecie pokłóceni, czy jakieś będą ciche dni, czy tego typu historie, jakaś skiszona atmosfera, to popatrzcie na wasze dzieci, co one wtedy robią, jak one się zachowują. Jak uciekają przed wami, chowają się, nie chcą wychodzić, a jak wychodzą, to tylko z jakiegoś bardzo głupiego powodu, nie wiem, zapytać o coś, bo one chcą sprawdzić, jaka jest tutaj sytuacja między wami. Ale spróbujcie potem usiąść na kanapie, obejrzyjcie sobie jakiś śmieszny film albo, nie wiem, zdjęcia rodzinne, pośmiejcie się z tego, wygłupiajcie się i tak dalej i zobaczycie, jak dzieciaki szybko do was przyjdą. Jak zaraz będą was obłazić, jak zaraz będą chciały tutaj coś czerpnąć z tej atmosfery, bo one może nie zawsze widzą, bo są małe, mogą nie rozumieć sytuacji, ale czują to. To jest taki barometr, który jest absolutnie nieomylny. One się nigdy nie mylą w tej kwestii.
No właśnie, i to takie przytulanie, całowanie.
Zwykła czułość taka, prawda? Tak. Można tak po prostu czułością poznać, nie?
No też tak naprawdę my mamy często bardzo dużo tej czułości dla dzieci. Mówimy na przykład dzieciom, że kochamy je. Natomiast rzeczywiście dzieci nie widzą tego wśród dorosłych. No też tak naprawdę to jest też bardzo ważne, że mężczyźni bardzo często mają problem z okazywaniem czułości pozaseksualnej. Wiele kobiet skarży się, że kiedy mężczyzna przychodzi i ją całuje, to znaczy, że na pewno po prostu chciałby, żeby wylądowali razem w sypialni. A ona chciałaby, żeby on przytulał ją nie wtedy, kiedy ma w tym jakiś swój ukryty cel, tylko dlatego, że
żeby jej pokazać,
że jest ważna. Tak, i tutaj rzeczywiście mężczyźni często tego nie rozumieją. One chcą...
A one potem zaczynają uciekać przed mężczyznami i mężczyźni są zdziwieni.
Tak, bo to wtedy jest ta informacja, właśnie zaczyna mnie obłapiać.
Czyli jeżeli odpowiem na to, że mąż zaczyna mnie obłapiać, to znaczy, że się zgadzam na bliskość.
Tak, na bliskość. Więc tutaj też wielu mężczyzn nie rozumie tego, że kobieta, żeby mieć bliskość z mężczyzną taką seksualną, ona potrzebuje tej bliskości na co dzień. To nie może być dla kobiet, to jest bardzo trudne dla kobiet, kiedy to jest taka sytuacja, kiedy jesteśmy obok siebie, kiedy żyjemy nie tak jak ludzie, którzy się kochają i nagle przychodzi ten moment, kiedy teraz właśnie stajemy się kochankami w tym momencie.
O 17:15.
Dokładnie.
22:23.
Dokładnie tak jest, więc myślę sobie, że tutaj bardzo ważne jest to, żeby mężczyźni też rozumieli te potrzeby, chociaż tak jak mówię, coraz więcej słyszę mężczyzn, którzy mówią też, że chcą być przytuleni, że chcą być pocałowani, że chcą być zauważeni. Więc myślę sobie tylko, że wielu mężczyzn, bo my jesteśmy po prostu ludźmi, my potrzebujemy dotyku. Wielu mężczyzn wybiera to. Wielu mężczyzn uważa być może, że to jest niemęskie,
i tutaj
że wstydzi się tego.
Znowu odrywając się od tego, co między rodzicami, odnosząc to do dzieci, bo taki jest tytuł dzisiaj audycji, że dzieci powinny widzieć tą czułość między rodzicami i bliskość, bo pamiętajmy, że właśnie, kochani rodzice, pakujecie plecaczki waszych dzieci na drogę i one wszystko to, co wy robicie między sobą, wezmą ze sobą w świat. Będą kiedyś powtarzać wasze wzorce, więc zastanówcie się, jakie te wzorce są. Czy aby na pewno chcecie tego dla swojego syna, czy swojej córki.
Tak. Czy wasza córka będzie kiedyś godziła się na brak czułości w związku?
No właśnie. Bo może uzna, że tak powinno być. Bo między dorosłymi już nie ma czułości. Może być przed ślubem, owszem, no bo trzeba jakoś do tego ślubu dojść, ale już po ślubie, no to już niekoniecznie.
Tak, ale też uśmiecham się, bo sobie tak myślę, że gdyby tej czułości nie było w relacji, to ludzie nigdy nie pobieraliby się ze sobą. Właściwie dlaczego myślę...
Tak, że z rozsądku.
No tak, ale w dzisiejszych czasach nie ma już małżeństw aranżowanych, więc...
Myślę,
tak? Więc tak naprawdę to ta czułość musi być. Zresztą zawsze, kiedy pracujemy z parami i kiedy pytamy o to, co było na początku, okazuje się, że na początku było zrozumienie, na początku była czułość.
Spacery, tak. Rękę się trzymali, patrzyli razem w księżyc, słuchali ptaszków ćwierkających.
A później okazuje się, że kiedy idą ulicą, to już nie mogą iść za rękę.
A potem
już
jak leziesz cholerą, nie widzisz, że było to tak?
Tak, tak. To już nie mogą iść pod rękę, tak. Prawda?
To
już
jest... Gdzie to starszym ludziom pod rękę? No ja.
Prawda? Pani idzie przodem, pan idzie za nią albo odwrotnie. I już po prostu nie ma takich sytuacji, że usiądą razem sobie na kanapie i się przytulą. Tak, tak. To jest bardzo ważne, że gdzieś cały czas tego potrzebujemy. Ludzie często tłumaczą, że to jest z tego powodu, że nie mają już na to czasu, że mają inne sprawy na głowie. Natomiast, no właśnie, tak jak powiedziałeś, Bogdanie, to jest ważne dla rodziców, ale to jest też bardzo ważne dla dzieci. Kiedy dzieci czują, że rodzice są ze sobą razem, to dzieci czują się bezpieczne. To dzieci czują
to jest
po prostu...
fundament.
Tak, to jest ich fundament bezpieczeństwa.
Tak, dzieci rzeczywiście nasiąkają tym, co widzą i nie ma się co dziwić, bo dzieci właśnie w ten sposób uczą się życia, uczą się świata. Widząc, przetwarzają te informacje. Jeżeli nie mają dodatkowego, no powiedzmy, takiego do określenia tej sytuacji przez rodziców, do powiedzenia jej, opowiedzenia o tym, czemu to służy, te wszystkie emocjonalne sytuacje, czy właśnie te, które mają większe napięcie, oczywiście, jeżeli umiemy o nich mówić i je rozładowywać w taki sposób, żeby one były zdrowe, to pewnie także umiemy dzieciom to wytłumaczyć, że pewne sytuacje wymagają jakiegoś omówienia, przeproszenia, przebaczenia, ale także te właśnie codzienne, te sytuacje, w których możemy sobie wyrażać czułość, bliskość, także przez dotyk, przez dobre słowo, przez zwrócenie na siebie uwagę i życzliwość, codzienną życzliwość. Oczywiście pewnie wielu mężczyzn, jak tutaj Beato słusznie zauważyłaś, ma taką skłonność do tego, żeby robić pewne rzeczy, taka miłość konkretna, ale też można to robić z wysiłkiem, bo muszę, bo tak trzeba, ale można także zrobić to z życzliwością i z miłością i przy tym się uśmiechnąć i, no, i jeszcze nawet w jakiś sposób zagaić o tym, że zobacz, tutaj pewnie beze mnie byś sobie nie dała rady. Prawda? To też taki męski sposób zwrócenia na siebie uwagi, ale dobrze, żeby kobiety też widziały to, że mężczyźni wiele rzeczy robią dla swoich kobiet bez jakiegoś wielkiego tworzenia wokół tego historii. Taka wzajemna, myślę, wrażliwość, uważność na siebie jest jak najbardziej pożądana. Nie tylko, co prawda, mówimy tutaj głównie o mężczyznach, o tym, jak powinni się do swoich kobiet, do swoich żon odnosić, matek swoich dzieci, szczególnie gdy dzieci to widzą, ale możemy też tutaj mały wątek poświęcony kobietom dodać, żeby też była pewna równowaga. Dobrze jest, żeby żony widziały, że ich mężowie także starają się, szczególnie ci, którzy rzeczywiście się starają, którzy nie tylko robią pewne rzeczy z musu, bo żeby nie było awantury w domu, tylko dlatego, że chcą, że potrzebują, że mają taką potrzebę serca. Dzisiaj w Nocnych Światłach właśnie o tym mówimy, o męskich pytaniach o miłość, czyli co dzieci powinny widzieć u swoich rodziców. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to nasi eksperci i współtwórcy cyklu Na budowie relacji. Ten wieczór w Nocnych Światłach poświęcony jest cyklowi Na budowie relacji. Męskie pytanie o miłość dzisiaj omawiamy, czyli co dzieci powinny widzieć u swoich rodziców. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Gdy zastanawiamy się nad tym, jak często dzieci mogą widzieć, czy okazujemy czułość swojej żonie, no to warto, żeby sobie to pytanie zadali przede wszystkim mężczyźni, którzy niech zrobią sobie rachunek sumienia, w jaki sposób odnoszą się do swoich żon, czy to jest rzeczywiście coś, co jest standardem, czy jednak coś, co dzieje się od wielkiego dzwonu, albo tylko w sytuacjach okołoseksualnych, albo gdy czasami może jakaś jest okazja towarzyska i trzeba pokazać, że jesteśmy blisko, ale to jest nacechowane jakąś sztucznością. Albo czasami, gdy człowiek jest trochę rozochocony, może po jakimś kieliszku czy dwóch i wtedy te czułości są może bardziej widoczne. Ale czy to jest standard? Czy rzeczywiście tak życie powinno wyglądać? Trzeba sobie zadać to pytanie, bo to przytulanie i całowanie, czy kwiaty i prezenty, to są języki miłości. Mówiliśmy o tym wielokrotnie w Nocnych Światłach, ale tutaj trzeba na pewno dodać coś więcej, bo pamiętanie o urodzinach, o imieninach, o rocznicach, o ważnych datach, to są przecież takie kamienie milowe w rodzinie, które podobnie jak rok liturgiczny w kościele, który stanowi tą cykliczność głoszenia opowieści o Chrystusie, to tak w rodzinie te wszystkie rocznice, imieniny i daty ważne, one są takim kołem historii, które toczy się i toczy i pozwala na to, żeby odwoływać się, wspominać, przyglądać się, jak ta rodzina się rozwijała, jak dzieci dorastały, jak ta rodzina się zmieniała, jak dojrzewała w tym swoim byciu, tym stadłem, które przecież przechodzi nieustanną przemianę. Ludzie dojrzewają, ludzie się zmieniają i to nie tylko dzieci, które rosną jak na drożdżach, ale rodzice, które z tymi dziećmi dojrzewają, którzy też dojrzewają w relacji do siebie, kobieta do mężczyzny i odwrotnie. Więc to jest bardzo istotna kwestia, ta zdolność do dobrego i wspólnego świętowania, takiego zaznaczania tej osoby, która w tym momencie jest czy to solenizantem, czy jubilatem, czy pary, która tę rocznicę obchodzi, ale jest także wiele innych ważnych dat w rodzinie. Trzeba także pamiętać o dziadkach, o innych osobach, które są w dalszym kręgu rodziny, ale również przeżywać te święta, które są nam dane w kalendarzu, czy to kościelnym, czy państwowym. I to też, kiedy widzimy, jak rodzice się szykują, mówię tutaj z perspektywy dziecka, no to widzimy, to dziecko to widzi, że to są ważne rzeczy, że ta rodzina przecież jest w tym momencie jakaś inna, że ubieramy się odświętnie, że przecież są jakieś przygotowania do świąt, że mamy więcej wolnego czasu, że spędzamy go w sposób taki niestandardowy, że nie chodzi się do pracy albo stara się ten czas tak wykroić, żeby pracę oczywiście zrobić, ale również mieć czas na to świętowanie. To jest istotna kwestia. No, w tym wszystkim ważne rzeczy, no to są kwiaty, prezenty, to są takie rzeczy, które często przynależą do tych wszystkich rocznic, imienin, urodzin i ważnych świąt. Więc te języki miłości też warto, żeby one były wyrażane w taki sposób, chociaż są osoby, które może bardziej wolą dawać niż otrzymywać prezenty, ale to jest wszystko do obgadania, mówiąc takim językiem potocznym. Przecież te języki miłości to jest coś, czego się uczymy. No przecież trzeba wiedzieć, że ktoś woli na przykład właśnie przytulenia, a ktoś woli bycie obdarowanym, a ktoś woli, żeby z nim po prostu wspólnie coś zrobić, żeby wspólnie działać, żeby wspólnie wybrać się na spacer albo w góry, albo chociażby razem w kuchni coś pogotować czy sprzątnąć dom. Różne są kategorie tego, więc tutaj nie będziemy rozwijać tych wątków pięciu języków miłości, bo to jest osobna kwestia, ale warto, żeby być na tyle otwartym, żeby wiedzieć, że jakie języki miłości są przynależne do tej drugiej osoby, do której się zwracamy, żeby to nie było takie strzelanie trochę na oślep, ślepakami do tarczy i jak trafię, to trafię, a jak nie, to nie. Tylko żeby wiedzieć, co drugiej osobie sprawia przyjemność. A jeżeli jest to prezent, no to jaki prezent? Jaki prezent tej osobie dać, żeby ona naprawdę czuła się zadowolona, uszczęśliwiona tym prezentem, a nie tam pierwsza, lepsza rzecz. A, no to zobaczymy, no uda się albo nie, prawda? No nie, to nie o to chodzi w prezentach.
To prawda. Paweł, mówiłeś o tym, żeby z dziećmi świętować. I nasze dzieci uczą się tego od nas. Uczą się sztuki świętowania. Uczą się tego, że kiedy są czyjeś imieniny, urodziny, kiedy jest rocznica ślubu rodziców, to jest ważne wydarzenie, to jest ważne wydarzenie rodzinne. I wtedy chodzi o to, żeby było jakieś takie podkreślenie, że to jest istotne, żeby nie było takiej byle jakości, można by powiedzieć. Czyli że ten dzień, czy nawet kawałek tego dnia, bo to może być dzień zwyczajnie pracy, on jakoś jest inny, on jest jakiś odświętny, jest jakiś akcent. I chcę powiedzieć, że brak pamięci takiej o ważnych jakichś takich uroczystościach i brak gestu z powodu tych na przykład urodzin czy imienin jest wyrazem lekceważenia. Czyli tak naprawdę ta druga osoba może poczuć się nieważna absolutnie. Nikt nie pamiętał. Nikt nie pamiętał, że mam urodziny po prostu. Czyli tak naprawdę gdzieś, jeżeli pamiętamy o urodzinach dzieci, robimy z tego tytułu jakieś kinderbale i zapraszamy często też rodzinę i obchodzimy hucznie te imieniny i urodziny dzieci, a my sami nie obchodzimy własnych, nie świętujemy, nie pokazujemy, że to jest jakieś wyjątkowe, to też pokazujemy dzieciom, że właściwie nie jesteśmy ani my dla siebie wzajemnie ważni, ani w ogóle jako rodzice też nie istniejemy. I chcę powiedzieć, że dobrze jest przygotować takie niespodzianki, kiedy już są dzieci, razem z dziećmi. Czyli zaangażować te dzieci w to, że są urodziny mamusi na przykład. I co zrobimy? Małe dzieci też mogą coś zrobić. Małe laurki dzieci, tak? Ależ oczywiście, że tak.
Mamy laurek i całe mnóstwo.
Tak, tak. I to jest właśnie ta nauka świętowania. Mówiłeś, Pawle, też o tym, że niektórzy wolą dawać niż otrzymywać. Myślę sobie o tym, że to jest też czasami trudna sztuka przyjmowania. I są tacy, którzy powinni się uczyć dawania, ale tacy, którzy też powinni się ucieszyć i z komplementu, i ucieszyć się z prezentu. No bo kiedy ktoś jest aż tak strasznie zakłopotany, że się nie cieszy, to łatwo jest zobaczyć, że to jest tak, że temu drugiemu jest mało przyjemnie. Więc to warto uczyć się też przyjmować. Warto jest też uczyć się otrzymywać. Mówiłeś, Pawle, też o kwiatach. Wielu mężczyzn ma takie poczucie, że dawanie kwiatów, a szczególnie kwiatów ciętych, jest taką niepraktyczną sytuacją, że to jest nieracjonalne, bo przecież one zaraz umrą. I tutaj chcę powiedzieć, że wiele kobiet bardzo lubi ten gest. Chyba właśnie też z tego powodu, że po pierwsze kwiaty są piękne, a po drugie, no...
A po trzecie wcale nie muszą być cięte.
Tak, właśnie, chciałam też to powiedzieć, że jest bardzo wiele pięknych, kwitnących kwiatów, które są doniczkowe i stoją dłużej. Tak?
Tak, i jeszcze można je wspólnie pielęgnować.
Dokładnie, więc myślę sobie, że to też nie jest absolutnie żadna wymówka.
Ale bym chciał powiedzieć o innej funkcji tego, czym mówimy. To te wszystkie urodziny, pamiętanie o tym, przygotowywanie jakichś tam niespodzianek, prezentów, tak jak mówisz, wspólnie z dziećmi, czy inne takie, czy na przykład kupowanie tych kwiatów, takich jak ktoś lubi, no bo istotne jest to, żeby to był taki prezent, który sprawi przyjemność, jakąś radość, tak? Dlaczego? Ponieważ to jest kolejna okazja do tego, żeby dzieci zobaczyły, że rodzice nawzajem potrafią sobie zrobić przyjemność, potrafią się cieszyć z jakiejś tam niespodzianki. Może na przykład mogą się też cieszyć, kiedy dzieci pamiętają o rocznicy ślubu i z takiego chociażby powodu. Ale chodzi o to, żeby był czas takiego świętowania w niedużej skali, tak? No bo powiedzmy, że jakaś są takie rocznice, czy jakieś tam imieniny, czy urodziny, które niekoniecznie muszą zaraz być jakimś, nie wiadomo jakim balem, drogim prezentem i nie wiadomo czym jeszcze. Po prostu czasem wystarczy drobny prezencik, czy nie wiem, 100 lat odśpiewane rano pod drzwiami do łazienki na przykład. I to wystarcza. Chodzi o to, żeby sprawiło to radość wszystkim, żeby wszyscy mieli z tego jakąś przyjemność, tak? Że jesteśmy razem, że razem zaczynamy to świętowanie, nawet jeżeli ono, tak jak mówię, nie jest jakimś wielkim balem, tak? Że to jest tutaj istotą tego, że to chodzi o tą przyjemność, że jeżeli robimy to, to dzieci mają taki obrazek, że takie rzeczy się świętuje, tak? Że to jest w jakiś tam sposób. Robimy sobie drobne przyjemności, nie wiem. Jest taki odcinek Wojny Domowej, kiedy dwóch panów szykuje mamie prezent na Dzień Matki. Jest to oczywiście ogromna katastrofa, bo to komedia, ale to też jest jakaś coś fajnego w tym jest, że oni tak razem to robią, że tak się starają, że mają plan. Plan akurat nie wypalił, ale trochę o to chodzi, żeby to życie rodzinne tak trochę dostawało takiego, przepraszam za wyrażenie, kopa.
Tak. I jeśli mówimy o prezentach, to są mężczyźni, którzy potrafią słuchać kobiet.
To bardzo ważne.
Potrafią słuchać tego, co one lubią, o czym marzą na przykład, albo wiedzą, co sprawi im przyjemność. I tak naprawdę to bardzo ważne jest, że ja czasami słyszę to od kobiet. Kobieta mówi do mnie: słuchaj, wiesz, ja jakiś czas temu opowiadałam, że bardzo potrzebuję na przykład zegarka, albo bardzo potrzebuję na przykład, nie wiem, no czego, łyżki do mieszania w kuchni na przykład. Kupię sobie taką, albo wyciska, no z różnych rzeczy. I nagle okazuje się, że jest jakaś okazja i w domu pojawia się ten przedmiot, ta rzecz na przykład. I jakaż jest radość tych kobiet, że on zapamiętał.
Tak.
Że ona mówiła to 2 miesiące temu.
W drugą stronę też to działa.
Tak, a on sobie umyślił, że w takim razie on to zrobi, na przykład nazbiera na to pieniędzy, odłoży, kupi wcześniej, właśnie zawczasu i że będzie o tym pamiętał. Oczywiście, że to działa we wszystkie strony. To również jest tak, że działa, jeśli chodzi o kupowanie prezentów dzieciom. To bardzo ważne, że rodzice wiedzą, czyli interesuje się ich dziecko i co sprawi im radość.
Tak jest.
I że to nie będą tak po prostu głupio wydane pieniądze, zupełnie coś nietrafionego. I chcę jeszcze powiedzieć o tym, że urocze zupełnie jest to i wspaniałe jest to, kiedy mężczyzna potrafi dać czasami kwiaty tak po prostu bez okazji. To nie musi być często, ale to jest taki gest, który tak naprawdę jest takim rozbiciem monotonii w związku. I kobiety chcą, żeby ten wieloletni partner czasem potrafił ich zaskoczyć. Bo to jest taki, tak, to jest taki powrót do tych czasów, kiedy byli jeszcze bardzo młodzi, kiedy się poznali.
I kiedy się starali o siebie.
Tak, i kiedy różne gesty właśnie, czy takie drobne prezenty kobiety dostawały w sposób taki naturalny. To nawet może być kasztanek na spacerze, prawda? Były takie gesty, czy na przykład właśnie kwiatuszek. Latem to mogą być polne kwiatki. To po prostu takie rozbicie tej monotonii, tego powiedzenia takiego, że jeszcze możemy być romantyczni, nawet jak już siwy włos na głowie, jak już gdzieś mnóstwo zmartwień, jakiś chorób. I to nie znaczy, że teraz musimy być tacy zgnuśniali tylko i że teraz już nie stać nas.
I narzekający.
Właśnie, tak. Że już nas nie stać na gesty po prostu. To jest coś takiego, właśnie tak, to jest taki świeży powiew powietrza. To jest coś, co po prostu powoduje, że znowu chce się nam uśmiechać i znowu czujemy się ważni dla kogoś, czujemy się atrakcyjni, potrzebni. No po prostu to jest bardzo, bardzo taki ważny element, którego nie można zaniedbywać. I powiem tak, w naszej pracy my często słyszymy, że ludzie czują się tacy niewidzialni, zaniedbani, ale często trwa taka licytacja, kto jest bardziej zaniedbany i kto jest bardziej niewidzialny.
Kiedy zaczyna się ta licytacja, to się kończy zaniedbanie właśnie. Właśnie tu jest pogrzebane, że każdy czeka, że to on będzie zaopiekowany, a tak naprawdę nikt nie powiedział, że to ma być ten czy tamten. Po prostu nawzajem powinniście sobie to dawać. Tyle.
Mm-hmm.
Tak, właśnie ta wzajemność, myślę, jest kluczem do tego, żeby też wzajemnie uczyć się od siebie na temat potrzeb. Uczyć się, kim jesteśmy dla siebie, bo często te pierwsze miesiące, lata wspólne, to one są trochę taką prezentacją siebie z najlepszej swojej strony, ale nie zawsze to jest takie ukazywanie siebie od strony słabszej, od strony swoich potrzeb, od strony swojej wrażliwości na pewne rzeczy, niektóre się ukrywa, no żeby też widzieć siebie w lepszym świetle. No takie są prawa tego tańca godowego. Można powiedzieć. Oczywiście im dłużej związek trwa, tym więcej, tym trudniej pewne rzeczy ukrywać, albo tym łatwiej one wychodzą na wierzch, no bo nie można ciągle być tylko jednowymiarowym. Więc to, ta wrażliwość na siebie, ta wzajemność, to połączona ze szczerością, z otwartością na drugiego człowieka, z takim poczuciem bezpieczeństwa, że ja mogę siebie pokazać, opowiedzieć o sobie, o swojej historii, o tym, gdzie mam jakąś słabość, albo gdzie mam jakąś potrzebę, którą chciałabym, czy chciałbym, żeby była zaspokojona, to jest bardzo istotne. I też otwartość, uwaga, szczególnie panowie, na słuchanie. To jest rzecz podstawowa. W ogóle słuchanie jest bardzo istotne, ale u mężczyzn słuchanie kobiet jest, no czasami jest trudem, ale jest nader istotne, naprawdę. Umiejętność odkodowania czasami tego języka potrzeb kobiecych, która może nie zawsze są wyrażone wprost, to jest duża sztuka, ale naprawdę warto, bo to też jest budowanie relacji, ale także pokazywanie dzieciom, jak bardzo ważna jest żona dla swojego męża i matka i dla dzieci. Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Na budowie relacji męskie pytania o miłość, czyli co dzieci powinny widzieć u swoich rodziców. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. W Nocnych Światłach dzisiaj w cyklu Na budowie relacji stawiamy męskie pytania o miłość, czyli co dzieci powinny widzieć u swoich rodziców. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Czy dzieci widzą? To wiemy, że dzieci widzą i to dużo więcej niż nam się wydaje. Kiedyś już Państwu tutaj taki filmik zamieściłem na forum Wymiana Myśli dla Świetlików. Filmik, który pokazuje, jak dzieci naśladują rodziców. No niestety nie naśladują ich najczęściej w dobrych rzeczach. Stąd mam pełne przekonanie, że te zwyczaje, które chcemy, żeby dzieci zachowały, one muszą mieć przewagę nad naszymi przywarami czy wadami, czy takimi zachowaniami, które raczej nie powinny być naśladowane. Zdecydowana większość tych zachowań, które chcemy, żeby dzieci nasiąkały, to muszą, powinny być przynajmniej w każdym razie te, które są tego warte. Oczywiście mówimy o wyrażaniu czułości, o przytulaniu, o całowaniu, ale nie ma tego wszystkiego, no nie ma tego wszystkiego, nie ma tych urodzin, imienin, rocznic, kwiatów, prezentów, nie ma, jeżeli nie ma żywej miłości. Więc warto, naprawdę warto sobie postawić pytanie, jak często mówimy żonie, że ją kochamy po prostu. Być może ta miłość jakoś stała się taka powszednia, że ona jest, jak sobie głębiej się zastanowimy, to ona żyje, ale no przecież powiedziałem żonie, kiedy braliśmy ślub, no to i nic się nie zmieniło, no to po co o tym wspominać, prawda? No nie, panowie, to nie jest tak. Kobiety ewidentnie tego potrzebują, ale to nie dlatego, że potrzebują, to po prostu jeżeli ktoś kocha, to naprawdę chce i potrzebuje powiedzieć, tak, kocham cię. Kocham cię, kocham, po prostu kocham. To jest tak naturalne, jak oddychanie. W miłości to bez tego wyrażania miłości, bez takiego potwierdzania jej, to naprawdę jest czegoś brak, jeżeli tego nie ma. Słowo jest ważne, słowo stwarza. Wiemy doskonale, w antropologii chrześcijańskiej wiemy doskonale, że jesteśmy słowem stworzeni. Oczywiście, i my też stwarzamy. Stwarzamy tą miłość, stwarzamy tą sytuację, w której jesteśmy, sytuację, w której żyjemy słowem właśnie, słowem i gestami. ale to słowo to też jest potwierdzeniem tych gestów, taką pieczątką, ale również inicjowaniem kolejnych gestów, kolejnych przeżyć w tej relacji, które pogłębiają ją. Bez tego, panowie, naprawdę jest dużo bardziej ubogo.
Na pewno w każdym związku, który stał się takim związkiem formalnym, słowo kocham cię padło przynajmniej raz. Bo ludzie w pewnym momencie się deklarują się, co do siebie czują, muszą sobie to powiedzieć. To jest bardzo ważne. Natomiast nie można tego powiedzieć raz, a później nie mówić tego przez lata. Dlatego, że szczególnie kiedy żyjemy, pojawiają się różne trudności, kiedy czasami pojawiają się jakieś nieporozumienia. Tak jak mówiłeś, Paweł, my potrzebujemy tego potwierdzenia, tego powiedzenia nadal cię kocham.
Czasami mimo wszystko.
Czasami mimo wszystko.
To jest trudne, ale tak też ładnie.
Tak. I to słowo kocham cię czasem jest dużo ważniejsze nawet wtedy, kiedy nie jest zbyt dobrze. Kiedy można powiedzieć, jest bardzo trudno, ale cię kocham. Nie wiem, jak z tego wyjdziemy, bo ja cię kocham. Chcę z tego wyjść, chcę sobie z tym poradzić, bo cię kocham.
Też jest taka śmieszna historyjka z naszej rodziny, bo mojej żonie się zdarzyło już parę razy, że mówiła do mnie, kocham cię, ale dzisiaj cię nie lubię.
Tak, bo kocham jest większy.
Kocham jest większy.
Tak, i to jest po prostu taka informacja, że jeśli teraz rzeczywiście cię nie lubię, bo teraz
z jakiegoś powodu, tak?
W jakiś sposób zachowałeś się i ja cię nie lubię, to nie znaczy, że cię nie kocham.
Właśnie.
I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, dlatego że my często z powodu złości zachowujemy się tak, jakbyśmy nie kochali, odbieramy drugiego miłość.
Tak,
tak, dajemy mu do zrozumienia, że nie jest już dla nas ważny, że go nie kochamy.
Coś teraz musi zasłużyć na to powrotem.
Tak.
A tak się nie da.
A tak się nie da.
Na to się nie da zasłużyć.
Nie da się zasłużyć na miłość. Zawsze mówimy o tym, że miłość jest zero-jedynkowa. Miłość albo jest, albo jej nie ma. To tak jak nie można być trochę w ciąży, tak nie można kochać tak trochę. Bo albo się kocha, albo się nie kocha. Kochamy też tak, jak potrafimy. Kochamy, ktoś może powiedzieć, bo ty mało mnie kochasz, tak? To jakoś tam potrafię kochać. Po prostu, tak jak mówię, ta miłość jest zero-jedynkowa. I często jest tak, że z tym wyrażaniem miłości są duże problemy. Dlatego, że szczególnie mężczyźni mają problem z mówieniem kocham cię. Kobiety też tego nie mówią często. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób, jeżeli już to słowo kocham jest, to ono pada. Na przykład takie stwierdzenie kocham cię, ale, czyli powiedzenie kocham cię, ale jesteś dla mnie okropny, kocham cię, ale to właśnie kiedy ja powiedziałam już to kocham cię, ale cię dzisiaj nie lubię, to już to kocham cię było tylko taką informacją, ale nie jakimś takim romantycznym wezwaniem.
Ale nacisk był jednak na dzisiaj.
Tak, no to prawda, że nacisk był na dzisiaj. Ale też na przykład powiedzenie kocham cię, ale szkoda, że bez wzajemności.
To
jest takie po prostu, no właśnie, czyli to jest tak naprawdę, czy ja mówię teraz kocham, czy ja po prostu chcę drugiemu dokuczyć, albo powiedzieć mu, to czasami jest tak naprawdę podszyte rozpaczą, tym, że ja chcę, żebyś ty mnie pokazała mi, że mnie kochasz.
Postaraj
nie?
Się.
Postaraj się trochę. Ale to nie ma nic wspólnego albo wiele wspólnego z wyznaniem miłości w tym momencie. Albo na przykład takie powiedzenie kocham cię starucho.
No. Ale to znowu jest również ważne, bo oczywiście tak jak jest to ważne dla małżonków, ale również dla dzieci. Dzieci się tego uczą. I kiedy potem dorastają, i w ich domu mówiło się to słowo, powtarzało, rodzice do siebie mówili to do dzieci, to one też to potem mówią do siebie, nawzajem, do swojego współmałżonka, czy do ludzi starszych. Ja muszę powiedzieć tak osobiście, że moja mama na przykład bardzo rzadko mówiła, że kocha, albo wcale przez wiele, wiele lat. Aż kiedyś zaczęliśmy w kółko to powtarzać w domu tak długo, aż ona też zaczęła. I potem w kółko opowiadała dzieciom naszym, czy swoim wnukom, czy nam. Do każdego mówiła, że kocha. Tak nauczyła się tego, krótko mówiąc. Czyli można się tego też nauczyć po prostu i zwyczajnie, że to jest trochę tak jak dzień dobry, dziękuję, proszę, przepraszam. To również można się nauczyć kochać, tak? Bo to jest bardzo, naprawdę nie doceniamy tego, jak to jest ważne w takiej relacji międzyludzkiej. Nawet jeżeli mamy dziś wątpliwość, czy to prawda, z jakiegokolwiek powodu, no to sama ta deklaracja mówi, może tam coś się złego wydarzyło, ale trwamy dalej, jesteśmy razem, tak?
Ja się uśmiecham, kiedy mówisz to, bo ponieważ w naszym domu mówiliśmy, że kochamy do siebie, przy naszych dzieciach, to pewnego razu nasz najstarszy syn, który był w pracy, zadzwonił do mnie i rozmawialiśmy sobie przez telefon. Tak?
Tak, Marcin.
Ach, Marcin. I powiedział, kocham cię. I koleżanka z pracy chciała, żeby dał jej koniecznie telefon, bo on uważał, że ona... Że...
No, bo on powiedział do tej szefowej, że musi zadzwonić do mamy.
Tak.
A ona uznała, że on nie dzwoni do mamy, tylko do jakiejś tam swojej sympatii, tak? Bo mówi, kocham cię. I to niemożliwe, żeby syn dorosły do matki dzwonił i mówił, kocham cię.
I wzięła jego telefon, odezwała się w tym telefonie i ustaliła, że to jest matka. Miała wielkie oczy po prostu. Była tak zdziwiona, jak można powiedzieć do matki, że się ją kocha. Więc to...
No i teraz jej tylko współczuć, tak? Tak. Z jakiego domu wyszła.
Dokładnie. Ale też to śmiejemy się do dzisiaj z tego, bo rzeczywiście to jest tak, że dla mnie na przykład bardzo ważne było to, że on też nie wstydził się tego powiedzieć w miejscu publicznym, przy kimś, tak? Że to jest po prostu takie słowo, które jest bardzo ważne i które po prostu można mówić do siebie. I powiem tak, i my tak do siebie mówimy i to jest bardzo miłe, ale też bardzo ważne. Ja też chciałam powiedzieć o tym, że mężczyźni często też mają oni wiedzą, że ta kobieta chce, żeby on powiedział jej, że on ją kocha, więc kobiety czasami pytają na przykład, słuchaj, no ty mnie kochasz, czy ty mnie nie kochasz? Tak, to mężczyzna czasami odpowiada na przykład, no dobra, kocham cię, niech ci będzie. No i to też jest takie... No,
ale częściej...
No trudno,
kobieta
już,
mówi do mężczyzny, że... Mówi do niego, że go kocha, bo chce od niego wymusić podobne zeznanie, a on wtedy odpowiada, ja ciebie też, w najlepszym przypadku,
no
żeby nie powiedzieć tego słowa.
Tak,
to już takie wiele komedii czy jakichś kabaretów już na ten temat widziałem, że tak właśnie jest. I to prawda, że mężczyźni jakoś mają problem z tym. Na przykład będąc z kolegami, rozmawiasz z żoną i powiedzieć, że ją kocha na przykład na koniec rozmowy, czy w trakcie rozmowy, no to jest nie do pomyślenia, bo chłopaki będą się z niego śmiać.
Znaczy, ja na przykład bardzo lubię, kiedy ty Bogdanie dzwonisz do swojego brata, tak znaczy... Nie, że jakoś pejoratywnie, ale mówię, jak jest, dwa stare chłopy, że tak powiem, i ty mówisz do niego, kocham cię, braciszku.
No i on do mnie też.
I to jest naprawdę coś pięknego. Możemy sobie to jako ludzie dać i możemy się tego też wstydzić i nigdy tego nie powiedzieć. Chociaż przecież kochamy naszych bliskich.
Tak, oczywiście, to jest rzecz bardzo dziwna, że mamy trudność w wyrażaniu uczuć. Dziwne to jest. Ja naprawdę zastanawiam się, gdzie kryje się ta trudność. Myślę, że to są zranienia, że to jest brak poczucia bezpieczeństwa, to może są trudne doświadczenia z dzieciństwa, może z relacji wcześniejszych, gdzie okazywanie uczuć, wrażliwości było tak zwanym pokazaniem miękkiego brzuszka, który potem w jakiś sposób okazał się być celem jakiegoś zranienia, jakiejś sytuacji. Te wszystkie intymne relacje, intymne tutaj mam na myśli takie sytuacje jeden na jednego, kiedy osoby mają siebie na wyłączność, jak właśnie mąż i żona, kobieta z mężczyzną, którzy są w bliskiej relacji. Czasami jakieś słowo, czasami jakiś gest, poczucie odrzucenia, niespełnienia, one mogą gdzieś obrastać w środku jakimś murem, który nie pozwala na to, żeby te uczucia wyrażać. No, niektórzy uważają, że właściwie nie ma o czym mówić, no bo przecież jeżeli jesteśmy ze sobą, no to przecież jasne i oczywiste, że musimy się kochać. No wcale nie jest to takie oczywiste, bo można być ze sobą z różnych powodów i jeżeli ktoś ma potrzeby, żeby te uczucia wyrażać w sposób taki bardziej zauważalny, no to może mieć uczucie pewnego głodu, odczucie pewnego głodu, pewnego deficytu, jakiegoś braku w tej relacji. To może być jakimś narastającym problemem, który jeżeli się go nie omówi, jeżeli się go nie zrozumie, nie przyjmie, jeżeli nie będzie się próbowało go jakoś rozwiązać, może być problemem w związku. Może być problemem. Małgorzata pisze do nas na Facebooku. Żona powinna chwalić męża na głos, a mąż szanować żonę, między innymi. Dzieci powinny też uczyć się od rodziców miłości czystej, nie bezwstydnej. Miłości nie na pokaz. Dobrze byłoby też umieć przyznać się do winy przed współmałżonkiem. Bardzo istotna kwestia. I też dobrze by było, gdyby umieli rozmawiać, rozwiązywać konflikty. Bardzo nie jest dobre, gdy kłócą się przy dzieciach. Kiedy dzieci widzą takie sytuacje, to nie tylko przekładają je na swoje relacje, ale też tracą szacunek do rodziców. Bardzo ważne słowa tutaj od Małgorzaty. Wrócimy do nich już za parę minut, bo półmetek nocnych świateł na mnie postrzeżenie minął i mamy już piątek. To też teraz krótka przerwa na muzykę i wracamy do Państwa za moment po piosence. A przypominam, że dzisiaj w cyklu Na budowie relacji w nocnych światłach rozmawiamy o męskich pytaniach o miłość, czyli co dzieci powinny widzieć u rodziców. Goście nocnych świateł, współtwórcy cyklu Na budowie relacji, nasi eksperci tego wieczora, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Od 8 minut mamy piątek, 11 kwietnia. Nocne światła trwają od ponad godziny. Druga część programu przed nami. Do pierwszej będziemy z Państwem. Przypominam, że tego wieczora w cyklu Na budowie relacji męskie pytania o miłość, czyli co dzieci powinny widzieć u swoich rodziców. Beata i Bogdan Janowscy, nasi eksperci tego wieczora, współtwórcy cyklu, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry jest forum wymiany myśli, to jest przestrzeń dla Państwa, tam można do nas pisać, dodawać komentarze, myśli, zadawać pytania, tam Państwa refleksje mile widziane, one współtworzą program. No i właśnie zaglądam do tego, co napisała do nas Ines. W większości niestety pobierają się ludzie niedojrzali, emocjonalne dzieci pobierające się, bo tak trzeba, bo instynkt zachowawczy każe, bo mylą miłość z oczarowaniem. Spotykamy panów nie zawsze chcących się rozwijać na meetingach, czy w terapii, czy w duchowości, albo we wspólnocie katolickiej. Jest na szczęście coraz więcej chcących się rozwijać, więcej niż w poprzednich pokoleniach. Na szczęście. Myślę, że jeśli mężczyzna jest niedostępny emocjonalnie i ma styl przywiązania uciekający, niedostępny bądź pseudosamodzielny, to wiąże się to pewnie z jego traumami i relacją, szczególnie z ignorującą go matką, kastrującą emocjonalnie, odrzucającą. Tacy mężczyźni byli w przeszłości ignorowani przez matkę. To facet też ignoruje, nie zauważa swojej żony i dzieci w przyszłości. Wiele takich osób musi osiągnąć swoje dno, dojść do pewnej bezsilności, kryzysu, czy by pójść po pomoc i zacząć mówić o tym, co czuję. Wielu panów mówi, a po co mi te uczucia? To babskie. Łatwiej jest obejrzeć mecz, wypić zimne piwko, pogadać z kumplem o mechanice auta i zamknąć się w męskiej dziupli, niż wejść we wzajemny i tajemny świat uczuć płci przeciwnej, bo gdyby taki pan otworzył się, to musiałby dotknąć swoich zranień, skonfrontować się ze swoimi lękami, rozpaczą i wstydem z dzieciństwa, a według nich to takie niemęskie. A przecież prawdziwa, dojrzała miłość ponoć wymaga wejścia w intymność, obnażenia swojego serca, stanie się podatnym na rany, nieuniknione w każdej relacji, a to boli. No właśnie, bardzo celna uwaga, żeby być otwartym na drugą osobę, trzeba się zmierzyć ze sobą. To jest rzecz, o której mówimy od lat w Nocnych Światach, w przeróżnych konfiguracjach i kontekstach. To tutaj pada, że bez zmierzenia się z historią swojego życia, z relacjami, szczególnie tymi pierwszymi, rodzinnymi, tym, co wynieśliśmy z własnego domu, zranienia, deficyty, przeżycia, doświadczenia życiowe, to jest coś, co jeżeli nie jest przepracowane, przerobione, nie pozwala na dostęp do siebie. Człowiek, który ma te rzeczy oświetlone, jest w stanie o tym mówić, jest w stanie otworzyć się i pokazać swoje słabe strony, bo nie obawia się tego, że one zostaną uderzone. A nawet jeśli zostaną, to one są już, no jak już powiedziałem, oświetlone, że nie jest to ta przestrzeń, w której ten demon słabości może zacząć pracować na niekorzyść. To jest oczywiście może zaboleć, ale ta rzecz już nie ma mocy nad tym, który nosił w sobie tą zdemonizowaną czarną dziurę.
No tak, to prawda. To prawda, że to bardzo ważne, żeby gdzieś dojrzewać też. Nawet jeżeli wchodzimy w związek jako ludzie niedojrzali, to jest to takie miejsce, gdzie można też dojrzeć do...
Można dojrzeć we dwoje razem, tak, dojrzewać. Tak, tak. To też jest wartość.
Zresztą mamy też takie doświadczenie, że często jest tak i częściej, że mężczyźni mają z tym problem i że czasami fakt, że na przykład żenią się, że rodzi się im dziecko, jakby wydaje się, że nie zmienia wiele w ich życiu i że oni nie mają tej dojrzałości, żeby wziąć odpowiedzialność za rodzinę. I czasami to się wydarza po 10 latach na przykład małżeństwa. To dobrze jest, kiedy się w ogóle wydarza, ale to tak charakterystyczne dla tej sytuacji jest to, że kiedy mężczyzna wchodzi w związek małżeński i rodzi mu się pierwsze dziecko, to ponieważ nie jest dojrzały jeszcze do bycia ojcem, to po latach, kiedy wreszcie do tego dojrzeje przy urodzeniu na przykład drugiego dziecka, czasami dopiero trzeciego.
To czasami dopiero wnuka.
Tak. To on wtedy tak naprawdę dojrzewa emocjonalnie do tego, żeby mieć dobrą więź z tym dzieckiem. I to jest strata dla wszystkich dzieci, które urodziły się wcześniej. Dlatego, że to nie jest tak, że można to te lata nadrobić. I to jest tak, że tak naprawdę ta więź buduje się od początku, że my ludzie mamy tak, że nie wystarczy to, że mamy więzy krwi. My potrzebujemy poświęcić czas drugiemu człowiekowi, żeby go pokochać. My potrzebujemy poznać tego człowieka. My potrzebujemy mieć z nim po prostu taką, żeby mieć głęboką relację. To trzeba po prostu poświęcić na to dużo czasu. Jeśli ojciec jest nieobecny w życiu dziecka, to jest niemożliwe, że on po prostu zna to dziecko, że on ma po prostu z nim relację, jakąkolwiek często, że to jest tak, albo to jest taka relacja bardzo powierzchowna. Natomiast chcę powiedzieć też o tym, że mężczyźni też często mają problem w tym, bo oni na ogół pracują więcej zawodowo. Znowu to jest jakoś tam statystycznie, chociaż dzisiaj też kobiety pracują równie ciężko, a czasami dużo dłużej. Natomiast zwyczajowo u nas w naszym kraju nadal jest tak, że kiedy przychodzą goście i w domu jest bałagan, to kobieta się wstydzi. To jest to przypisane kobiecie, że ma być w domu porządek, że ma być w domu jedzenie, że ma być w domu czyste ubranie i tak dalej, i tak dalej. Wielu mężczyzn nie angażuje się, chociaż coraz częściej teraz młodzi mężczyźni jednak nie mają dwóch lewych rąk i potrafią, powiem tak, mężczyźni potrafią doskonale sprzątać, doskonale gotować, nie bez powodu. Najbardziej słynnymi kucharzami świata są mężczyźni. Potrafią też logistycznie zaplanować zakupy. Naprawdę mężczyźni wiele rzeczy potrafią. Natomiast tak z naszych obserwacji jest tak, że bardzo często mężczyźni wchodzą w rolę takich ojców karzących, takich mężczyzn, którzy po prostu chcą być tylko obsługiwani i to jest bardzo ważne, że kiedy ojciec angażuje się w życie domowe, kiedy ojciec angażuje się w życie rodziny, kiedy ojcu nie spada korona z głowy, kiedy na przykład odrobi z dzieckiem lekcje, albo kiedy pozmywa naczynia, kiedy ojciec też potrafi zadbać o to, żeby w domu był porządek, on po prostu uczy dzieci tego, że wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni.
Ale żeby tak było, żeby mógł uczyć tego dzieci, to musi też wziąć za to odpowiedzialność, bo tak jak mówisz o tym, to niestety bardzo często jest tak, zresztą chciałem z tym pewnie więcej na ten temat powiedzieć, ale to może później przy innej okazji, że mężczyźni są jakby w domu podwykonawcami, że kierownikiem odpowiedzialnym za dom jest żona, która wydaje dyspozycje. To jest do zrobienia, tamto jest do zrobienia, to jest do zrobienia, tamto jest do zrobienia. I ten mąż po prostu zrobi, co ma do zrobienia, odkurzy, nie wiem, albo zrobi zakupy i ma wolne, tak? A kobieta dalej odpowiada za całą resztę. I tu jest ten problem, że po pierwsze, to jest ich wspólny dom, więc powinni razem za to odpowiadać i razem decydować o tym, co kto robi. Ale po drugie, to również rodzice narzekają na dzieci, że dzieci nie chcą w tym brać udziału. Ale żeby tak było, to od najmłodszych lat dzieci powinno się angażować do tego. Nawet jeżeli ten głos może się wydawać idiotyczny, czasami nawet czy śmieszny, przy planowaniu wakacji, gdzie byś chciał pojechać, pytanie, nie wiem, 4 czy 6-latka, odpowiedź może nas zaskoczyć i może być zabawna, ale warto jest rozmawiać od najwcześniejszych lat o tym, gdzie pojedziemy na wakacje, porozmawiać o zakupach, zabrać dziecko na zakupy, żeby też współdecydowało o tym, co będziemy kupować. Oczywiście w jakimś tam określonym zakresie, że nie, że zaraz będzie sobie kupował milion zabawek, tylko chodzi o to, żeby dziecko się angażowało, żeby ono poczuło, że jest członkiem tej rodziny.
To jest bardzo istotne, co mówisz, Bogdanie, bo ta dbałość o uczestnictwo dzieci w życiu rodziny jest szkołą no, niezaprzeczalną, niezaprzeczalnej wartości. Bo potem może się okazać, że dziecko dorasta i sznurówka pęknie i dziecko jest bezradne, nie wie co zrobić, bo nie wie gdzie się sznurówki kupuje i no co, a może buty trzeba kupić nowe, jak się sznurówka przerwie, prawda? No dramat i tragedia. Jak rodzice wszystko robią za dzieci, to już jest no, naprawdę słabo, mówiąc językiem potocznym, ale to zaproszenie dzieci do uczestniczenia w rodzinie jest jakąś formą też budowania relacji. To bycie razem pokazuje, że wielką wartością jest nasza codzienność taka zwykła, tak zwana normalność. To, co uznajemy za taką codzienność przeciętną, która polega na pewnych obowiązkach, na pewnych rytuałach, które wynikają może naprawdę nie z wielkich przeżyć, tylko no, praca, dom, szkoła, posiłki, zakupy, śmieci, załatwianie spraw domowych i tak dalej, i tak dalej. No, przecież wiemy doskonale, że tego jest multum. Jakieś rachunki trzeba popłacić i tak dalej. To przecież dzieci dobrze, żeby też widziały, że ta rodzina żyje, że to jest jakiś mechanizm, w którym po prostu ktoś bierze odpowiedzialność za to i te dzieci mogą też jakąś tam cegiełkę do tego dołożyć. Natomiast w tym wszystkim no, warto, żeby nie zapominać, żeby te role także w jakiś sposób eksponować, ale także i cechy charakteru, żeby eksponować. Jeżeli mówimy o tych męskich pytaniach o miłość, no to dobrze jest mówić dzieciom, że zobaczcie, jaka mama wasza jest nie tylko piękna i wspaniała i zgrabna jak sarenka, ale no, jaki ma wspaniały charakter, jaka jest wytrwała, jak ta miłość jest ofiarna. Zobaczcie, ile mama dla was robi, że to jest naprawdę jej serce, te śniadania. Przecież ona wstaje jeszcze wcześniej od was, żebyście wy mogli pójść z tymi śniadaniami do szkoły, żebyście mogli zjeść, żebyście nie poszli z pustym żołądkiem. Mama też dobrze, żeby powiedziała, że no zobaczcie, tato na to wszystko zarobił, albo mama też oczywiście, to no dość powiedzieć, żeby rodzice, żeby te dzieci widziały, że rodzice nie to, że się poświęcają dla dzieci, tylko że te dzieci kochają w sposób rzeczywiście taki bardzo konkretny. No dobrze jest na przykład, kiedy ojciec mówi, zobaczcie, że ta wasza matka jest po prostu najwspanialszą kobietą na świecie, prawda? Jestem z niej dumny. Tam nasza miłość polega także na tym, że my jesteśmy przyjaciółmi ze sobą, że po prostu wiemy o swoich różnych słabościach i po prostu je przyjmujemy, bo nie będziemy inni niż byliśmy. Oczywiście możemy się przemieniać, możemy szlifować swój charakter, chociażby z tego względu, żeby łatwiej nam było być ze sobą, no ale też widzimy, że to całe piękno nie jest pozbawione braków. Że ono jest, jako ludzie jesteśmy zawsze w jakiś sposób niepełni, niepełnosprawni, czegoś tam brakuje, ale tą komplementarnością właśnie rodzinną możemy się wszyscy nawzajem uzupełniać.
I tutaj jeszcze, Paweł, warto dodać do tego, co powiedziałeś, bo to jest wszystko bardzo ważne, że oprócz tego, że mówimy o tym dzieciom, jaka mama jest wspaniała, to przy dzieciach do mamy trzeba o tym mówić. Nie wiem, podziękować mamie za to, że zrobiła dobry obiad, albo nie wiem, że fajne kanapki zrobiła na przykład, czy coś tam, że jakby, nie wiem, w czymś pomogła dzieciom na przykład, nie wiem, przy odrabianiu lekcji chociażby, czy wszystko jedno. Albo zwyczajnie dziękuję za to, że jesteś, tak? Że kiedy jesteś w domu, czuję się tam jakoś, dobrze się z tym czuję, nie wiem, bezpiecznie się z tym czuję, różnych słów użyć, ale chodzi o to, żeby to nie było tylko to, że my dzieciom tłumaczymy, jaka ta mama jest wspaniała, ale żebyśmy przy dzieciach samej mamie to również mówili.
Mhm, to prawda, ale też wiecie co, właśnie o to chodzi, jak mówiliście o tym chłopaki, to jest tak, że bardzo ważne jest, żeby to było autentyczne, bo ważne jest to, że to, co mówimy, nie może być takim instrumentem manipulacji, bo czasami to jest tak, że o, jaka ty jesteś wspaniała i jak to cudownie też robisz, no ale gdzieś jest to podszyte tym, że cudownie, że to po prostu robisz i wtedy ja tego robić nie muszę. Więc tutaj,
to prawda, niestety.
No właśnie, więc ta dbałość też, słuchajcie, o to, żeby nikt nie był wykorzystywany, żeby nikt nie był zawalony pracą, żeby nikt nie czuł, że po prostu jest już jak koń po westernie, że już po prostu naprawdę wszystko jest na jego głowie.
Bo że to jest służącą wszystkim.
Tak. To chodzi o to, że wiele kobiet czuje po prostu, że ma cały dom na głowie, że jest w tym sama i że nawet jeżeli ten mężczyzna wtedy okazuje wdzięczność, ale on nie współuczestniczy, nie pomaga, nie wspiera, nie odciąża w jakiś sposób, nie bierze na siebie, nie włącza też w to dzieci, tylko na przykład gdzieś, no właśnie tak to wygląda, to jest duży problem.
Krótką przerwę zrobimy, proszę Państwa. Za chwilę wracamy na dalszy ciąg dzisiejszego spotkania. W Nocnych Światłach dzisiaj w cyklu Na budowie relacji męskie pytania o miłość, czyli co dzieci powinny widzieć u swoich rodziców. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to nasi dzisiejsi eksperci. Na budowie relacji dzisiaj jesteśmy w Nocnych Światłach, w tym cyklu Męskie pytania o miłość, czyli co dzieci powinny widzieć u swoich rodziców. Beata i Bogdan Janowscy pomagają nam przyjrzeć się sytuacji, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Facebook, czyli konkretnie fanpage Radia Plus, to miejsce, gdzie forum wymiany dla świetlików się znajduje. Tam możecie Państwo do nas pisać. Tam jest na to miejsce. No niestety obrywa się mężczyznom. Beata Alicja napisała: prawdziwy polski mężczyzna to najczęściej leń, nie rób i jak tylko to dobrze, bo może być też pijakiem. Takie mamy wzorce. Ojej. Pani Beato, no cóż, no jeżeli pani tak rzeczywiście naprawdę widzi, to nie jest jakiś fantastyczny obraz, no, mężczyzny. Nie wiem, na ile on jest prawdziwy, bo też może to zależeć od pani doświadczeń. Jeżeli tak, no to pewnie są trudne. Może coś w tym jest. Przypuszczam, że tak. Ale czy można zgeneralizować? To jest trochę tak jak z tymi dwoma obrazami kościoła. Otworzymy niektóre media i widzimy tam pedofile, kradzieże, przebały finansowe i tak dalej. Ja muszę powiedzieć, że pewnie tak gdzieś jest, w jakimś tam procencie. Ale ja znam inny kościół. Ja znam kościół, który jest fantastycznym miejscem. Gdzie może nie jest różowo, bo ludzie nie są różowi, łącznie ze mną, ale no, nie, ja nie widzę tam takich rzeczy, o których mogę czytać w niektórych pismach, czy w niektórych portalach.
Natomiast prawdą jest, Pawle, że jednak nadal jest tak, że w naszej kulturze mężczyznom wolno więcej. Znaczy kobiety rzeczywiście...
No, ale czy wszyscy są leniami i nierobami?
Nie,
no, ja bym tak chyba aż do takiego jednego worka wszystkich nie wrzucał. No. Bo prawdziwy polski mężczyzna. No nie, no wielu fantastycznych mężczyzn, którzy są odpowiedzialni, którzy kochają swoje żony, kochają swoje dzieci, dla których rodzina jest ważna i praca też jest nie tylko karierą, ale także miejscem, gdzie swoją rodzinę po prostu utrzymują i jeżeli starają się o awans, to właśnie również z tego powodu.
Znaczy z całą pewnością jest to stereotyp, który robi bardzo dużo krzywdy wielu mężczyznom, tak? I że gdzieś, to są takie po prostu też zachowania jak z dowcipu. Znaczy, Paweł, no pewnie, że statystycznie jest więcej mężczyzn, którzy piją niż kobiet. Chociaż ja wiem, może teraz to się już zaczyna zmieniać, bo w tej chwili zmieniają się też obyczaje. Ale naprawdę też rzeczywiście masz rację, poznajemy bardzo wielu mężczyzn, którzy naprawdę angażują się w życie rodziny. Więc myślę sobie, że może rzeczywiście to zależy, gdzie ucho przyłożyć.
Szczerze mówiąc, to jak się tak długo zastanawiam, to nie znam nikogo takiego, o kim pani mówi, napisała. Szczerze powiedziawszy, no nie wiem, jakoś nie mogę sobie przypomnieć takiego mężczyzny, o którym pani pisze. Mm-hmm. Że takiego, nie znam takiego. Mm-hmm. Chociaż wiem, że tacy są na pewno, stuprocentowo. Ale dziś nie umiem sobie przypomnieć nikogo takiego.
Mm-hmm. Znaczy wiesz, Bogdanie, też w pracy naszej mamy takie sytuacje, kiedy kobiety mają tego rodzaju zarzuty, że mężczyzna jest po prostu egoistą, że wiesz, nie chce się angażować.
Trochę inaczej jak jest egoistą, a trochę inaczej jak jest mileniem.
Mm-hmm. Tak, i to trochę tak jak w misiu. Wiadomo, że jak pijak to złodziej.
Tak.
Bo każdy. Tak. No to już prosta zależność, prawda? No oczywiście, no jest tak jak pewnie pisze Ines, że w relacjach damsko-męskich, małżeńskich często panowie spoczywają na laurach, jeśli chodzi o okazywanie uczuć w relacjach ze stażem, nie tylko w moim domu. Tylko mama pamiętała o prezentach, ale ojciec nie. Mam koleżanki, które też mają takie relacje z mężami. Mówią, bo faceci tak mają, z tym pamiętaniem. No, tutaj prędzej jestem w stanie się z tym zgodzić, chociaż też naprawdę znam wielu mężczyzn, którzy z wielkim zaangażowaniem dbają o swoje małżonki. I gdyby powiedzieć, że wszyscy tacy są, albo większość, no to naprawdę mogłaby to być opinia bardzo krzywdząca dla wielu, bo w innym swoim wpisie Ines napisałaś, że wielu mężczyzn na szczęście chce się rozwijać, że to pokolenie tym się wyróżnia bardziej niż poprzednie i pewnie jest wiele ku temu możliwości. Więc pamiętajmy o tym, że wielu mężczyzn też chce rozwijać, chce poznawać siebie po to, żeby lepiej rozumieć nie tylko właśnie to, jakim jestem, ale po to, żeby lepiej budować relacje, o czym tutaj w gruncie rzeczy dzisiaj i nie tylko dzisiaj mówimy w Nocnych Światłach. Dlatego teraz chciałbym przekierować uwagę na rzecz, o której tutaj napomknęliśmy już co nieco, ale bardziej chciałbym wysycić ten wątek w tej części. Mianowicie ta uważność na potrzeby. Bo oczywiście mówimy tutaj o językach miłości, ale bez zrozumienia potrzeb, bez dotarcia do tej kobiecej duszy, no to można naprawdę, jak już tutaj powiedzieliśmy, rzucać, jak to się mówi, kulą w płot. Raz trafimy, raz nie. Prawda? No ale bez świadomości jakim językiem do swojej małżonki powinno się mówić, żeby ona naprawdę to słyszała i żeby to jej serce poruszało, żeby też napędzało to tę relację, no to bez tego absolutnie ani rusz. No, oczywiście z wzajemnością, ale mówimy tutaj o tym męskim stosunku do swojej połowy, do swojej małżonki.
No tak, kiedy mówimy o tym, żeby być otwartym na potrzeby drugiego człowieka, to przede wszystkim trzeba go słuchać. I tutaj z tym słuchaniem my naprawdę jako ludzie mamy duży problem, dlatego że dzisiaj w ogóle żyjemy w takim świecie, że wszyscy chcą nadawać. Wszyscy chcą coś oznajmiać. Natomiast słuchanie jest passé i tutaj jest bardzo duży problem, żeby rzeczywiście gdzieś słuchać. Ja też widzę na przykład, że już dzieci mają duży problem ze słuchaniem, że stajemy się takim społeczeństwem, które nie słucha. I teraz te potrzeby mogą być bardzo różne i bardzo ważne jest to, żeby podejść do tego tak indywidualnie i uświadomić sobie, że nie tylko jesteśmy kobietami, mężczyznami, ale w ogóle my ludzie mamy tak, że mamy takie pulę potrzeb, która gdzieś jest wspólna, ona wynika z piramidy Maslowa, ale te potrzeby też one są takie zindywidualizowane, coś lubimy bardziej, czegoś mniej, coś mniej lubimy, że tak naprawdę są też takie potrzeby, które są bardzo takie uniwersalne. I bardzo ważne jest to, że na przykład, kiedy ktoś mówi, że potrzebuje wsparcia, to żebyśmy się nie obrażali, tylko zapytali na przykład, a jak cię mogę wesprzeć? Bo to też jest tak, że my czasami też w tych rozmowach jesteśmy bardzo nieprecyzyjni. I teraz, kiedy ktoś powie, że potrzebuje wsparcia, no to ja zaczynam go wspierać według mojej koncepcji. A może się okazać, że to wcale nie jest ten sposób, który on chciałby akurat w ten sposób być wspierany. Tak samo na przykład taką potrzebą jest potrzeba wysłuchania. My na przykład to widzimy, ludzie, którzy przychodzą do nas właśnie bardzo często mówią, że oni nie potrafią się porozumieć, bo oni nie potrafią się wysłuchać. Bo kiedy jedna osoba zaczyna mówić, to druga już wie, co ona powie. Ona już ma koncepcję na ten temat, co ona powie, więc tak naprawdę najważniejsze jest, żeby wejść jej w słowo, żeby jej przerwać, żeby już to zatrzymać i żeby zacząć mówić. I tutaj to jest naprawdę bardzo duży problem. Podobnie jest na przykład bardzo trudno z potrzebą docenienia. I tutaj wszyscy potrzebujemy czuć się docenieni. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Potrzebujemy dowiedzieć się, że ktoś widzi nasze starania, że ktoś widzi naszą wartość, że ktoś zauważa, że jesteśmy stali, że pracujemy cały czas gdzieś na rzecz tej rodziny, że czasami robimy to, kiedy jesteśmy zdrowi, a czasami kiedy jesteśmy chorzy, że naprawdę gdzieś dajemy z siebie te 100% swoje danego dnia.
Ale poczekaj, bo tutaj jest ważna rzecz, czy co mówisz. Warto ją dodać i doprecyzować, bo ta rozmowa, ten kontakt, taki chociażby potrzeba rozmowa, to jest bardzo istotne, dlatego że to nie jest teraz tak, że nie wiem, mężczyzna odkrył, że kobieta ma potrzebę, żeby było czysto w domu i już on wie przez następne 40 lat, że ona lubi, jak jest czysto w domu, bo ona może mieć różne potrzeby. Na przykład któregoś dnia ma potrzebę wygadania się na przykład, a któregoś dnia ma potrzebę pobycia w ciszy. Któregoś dnia ma ochotę, nie wiem, umyć okna, a któregoś dnia ma ochotę po prostu poleżeć i poczytać książkę. I teraz ta otwartość na te potrzeby polega właśnie na tym, że trzeba dużo rozmawiać, żeby wiedzieć, jak się sprawy mają dziś, jutro, pojutrze. Bo my często mamy taką tendencję do tego, że sobie coś tam szufladkujemy, tak? Że tato jest taka, a tato jest taka, a ten to jest taki, to chociażby pijak, złodziej, tak? I inny. To my nie mamy tego, ciągle brakuje nam tego w naszym społeczeństwie, takiego zainteresowania tą drugą osobą, takiego bycia, poznawania tej osoby, właściwie codziennie. Nie ma powodu żadnego, żeby się na przykład, nie wiem, raz dziennie nie odbyła rozmowa między małżonkami, tak jeden na jeden, bez telefonu, radia, czy telewizora, czy komputera, tylko tak po prostu ja i ty. nie wiem, opowiedzieć sobie dzień. 15 minut, to nie musi być nie wiadomo ile czasu. Wiele osób, kiedy rozmawiamy w naszej pracy z parami, mówi, no ale na to nie ma czasu. No przepraszam, ty jesteś dysponentem swojego czasu, nikt inny. W związku z tym znajdź ten czas. Oczywiście jest to kwestia priorytetów. No jeżeli priorytetem dla ciebie jest udane małżeństwo, nie wiem, dobra rodzina, dobrze wychowane dzieci, no to musisz na to znaleźć czas. I jeszcze najlepiej byłoby, gdybyś znalazł ten czas nie tylko dla żony, ale również dla dzieci. Oczywiście osobno. Byś mógł dla dzieciom poświęcić trochę tego czasu, który jest tylko dla nich. Siedzimy, rozmawiamy jeden na jeden, tak? Nie o tym, co jutro trzeba zrobić, jakie zakupy kupić i kto odwiezie dziecko do szkoły, tylko po prostu o tym, jak ci minął dzień, jak się czujesz, co myślisz, co czujesz o tym, czy o tamtym, wiesz.
Jasne, to bardzo ważne. Ale też chcę powiedzieć o tym, że wielu mężczyzn nie lubi rozmów z kobietami, nie lubi poświęcać tego czasu na rozmowy, no bo ich zdaniem na przykład kobiety za dużo mówią. Rzeczywiście, kobiety mówią dużo. No to znowu statystycznie.
Układają sobie w głowie po prostu w ten sposób. No,
tak, tak.
Mężczyzna zanim coś powie, to musi mieć to ułożone w głowie, wymyślone i on już wie, co chce powiedzieć. A kobieta przychodzi i mówi i się układa po prostu.
Tak. Mężczyźni często nie lubią...
Statystycznie.
Bo statystycznie, tak jest. Bo ta kobieta lubi na przykład mówić o emocjach, a po co o emocjach, jak można o czymś ważnym, takim namacalnym, technicznym na przykład, bo na przykład mówi o czymś, co go niekoniecznie interesuje, albo na przykład ma coś ciekawszego do roboty, na przykład mecz, albo grę na komputerze często już dzisiaj, albo na przykład wyjście z kolegami. Więc tak naprawdę mężczyźni często uważają, że ta rozmowa z żoną jest po prostu stratą czasu, że to jest tak naprawdę niepotrzebne. Po co tyle gadać tak naprawdę? No tylko tyle, że no, jeżeli mówimy o tych potrzebach, no to jak można się tego dowiedzieć? Zresztą w ogóle chcę powiedzieć o tym, że żeby powiedzieć o swoich potrzebach, to najpierw trzeba w ogóle się ze sobą skontaktować. Trzeba sobie w ogóle uświadomić, że ja mam taką potrzebę, a nie inną. Trzeba ją sobie nazwać. A potem trzeba dopiero temu drugiemu człowiekowi powiedzieć. To jest bardzo długa droga.
No i jeszcze jedna rzecz bardzo w tym wszystkim istotna, mianowicie, że jeżeli staramy się komuś pomóc, to tak jak z prezentami, możemy narobić się, zachetać, podwinąć rękawy i spocić się i potem upaść i okazuje się, że zrobiliśmy nie to, co trzeba. Czyli krótko mówiąc, w tym codziennym życiu okazało się, no dobrze, coś tam zrobiliśmy, ale akurat to nie było priorytetem. Ważniejsze było może mniejsze zaangażowanie, ale akurat potrzeba była zupełnie inna. Nie da się tego zrobić bez rozmowy. No, oczywiście można powiedzieć, zrób to, prawda? No tak, ale to też niech wynika z nieco bardziej głębszego kontaktu niż tylko wskazywanie paluszkiem, że to jest do zrobienia. Bez zaangażowania się w życie i tutaj w potrzeby i również możliwość ich realizacji, bo czasami może być tak, że tych potrzeb nie da się zrealizować, bo jest za dużo do zrobienia rzeczy w domu i wtedy trzeba przejąć po prostu pewną część obowiązków po to, żeby kobieta mogła swoje potrzeby zrealizować w inny sposób. Mężczyzna na przykład nie zrobi kobiecie manikur czy nie ufarbuje jej włosów, bo no to raczej od tego są specjalistki w salonach kosmetycznych. No i żeby kobieta miała czas na to, żeby się tam wybrać, żeby sobie zrobić masaż, żeby się odświeżyć, zrobić sobie jakieś spa małe czy większe, a mężczyzna w tym czasie zajmuje się czymś innym, co trzeba zrobić. To też jest potrzeba, tylko żeby ta potrzeba była możliwa do zrealizowania, no to po prostu trzeba zrobić te rzeczy, które same się nie zrobią. No i tutaj panowie też wrażliwość właśnie na to i no i rozmowa, jeszcze raz rozmowa.
Jedną rzecz tylko chciałem dodać, Paweł, do tego, co powiedziałeś, bo to jest bardzo ważne. Ta pomoc w życiu codziennym kobiecie, to bardzo często się niestety tak dzieje, że mężczyzna pomaga kobiecie w domu, pomaga przy dzieciach, pomaga tu, pomaga tam. I teraz wypada sobie zadać pytanie, a dlaczego to jest kobiety, dom kobiety, dzieci, a nie jego? Dlaczego on nie jest współodpowiedzialny za to? No bo kiedy to się sprowadza do tego, że mężczyzna ma pomóc kobiecie w sprzątaniu na przykład, czy w przygotowaniu świąt, czy w zakupach, czy w opiece nad dziećmi, to wychodzi na to, że to jest jej, ona za to odpowiada, a on jest takim przybocznym. Dziś pomoże, jutro nie. O, teraz mu się chce pomóc, a później mu się nie chce pomóc. No to powinna być sprawa obojga. Oboje za to odpowiadają, czy za wychowanie dziecka, czy za zrobienie zakupów. I tutaj jest raczej kwestia tego, żeby się dogadywać, kto co zrobi w takiej sytuacji, niż to, że ja tobie w tym pomogę. Bo oczywiście może być taka sytuacja, że ja tobie na przykład pomogę w tym, co masz akurat, co robisz. Ty się połóż, odpocznij, bo możesz być zmęczona. Tak, ja to zrobię. To oczywiste, to może być, ale to nie może być zasada, że kobieta decyduje, a mężczyzna pomaga.
Słuszna uwaga. Ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, które poświęcone są w ramach cyklu na budowie relacji męskim pytaniom o miłość, czyli co dzieci powinny widzieć u swoich rodziców. Naszymi ekspertami dzisiaj są mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata i Bogdan Janowscy. Państwo macie ostatnie chwile też, by napisać do nas na Facebooku, na profilu Radia Plus. Nie chciałbym, żeby ta nasza dzisiejsza rozmowa stała się okazją do jakichś takich społecznych szeroko legend, osądów dotyczących ról, w jakie albo mężczyźni, albo kobiety wpadają, bądź jak sobie wyobrażamy, że te większości jak funkcjonują. Nie wiemy, nie potrafimy na to pytanie odpowiedzieć. To często są rzeczy, które są jakimiś stereotypami, a niepotwierdzonymi żadną konkretną wiedzą na temat jakichś liczb, które można by tutaj do nich przyporządkować. Więc rzeczywiście nasza perspektywa może być bardzo mylna. Dlatego chcę tutaj może zacytować coś, co bardzo mi się spodobało, bo Ines napisała: z samej audycji wypowiedzi świetlików wynika, że ważne, aby dom zdrowe, nieidealne modele kobiecości i męskości pokazywał chłopcom i dziewczynom, jak być w przyszłości dobrym, czułym mężem czy żoną. I to jest fakt. To jest, myślę, stworzenie takiego środowiska, w którym możemy czuć się bezpiecznie, będąc nieidealnymi i nie mając takiego parcia na to, żeby ten dom był jakiś właśnie sztuczny, tak jak tutaj powiedzieliśmy. To dostrzeganie potrzeby odpoczynku czy dbałości o siebie to jest dla nas wszystkich bardzo istotne i nie możemy też stawiać pewnych zadań powyżej swoich możliwości. No wiadomo, że powyżej pewnego pułapu nawet mistrz olimpijski nie przeskoczy. Więc dbałość o własną kondycję, wzajemna dbałość o własną kondycję, czyli nie wymuszanie czegoś, czego nawet Herkules nie jest w stanie zrobić, no to jest też wyraz miłości. Ale chcę tutaj powiedzieć rzecz, mam przekonanie bardzo istotne, bo ważne jest i jasne, że te pytania, które stawiamy dzisiaj jakoś przed mężczyznami, czy zadając im pytanie, czy to robią, to ta audycja jest skierowana przede wszystkim do mężczyzn, chociaż kobiety tutaj mają niebagatelną rolę w tym wszystkim, to wszystko działa również w obie strony, bo szacunek i miłość okazywane przez żonę mężowi wzmacniają autorytet mężczyzny jako ojca u dzieci. Nawet jeżeli wiele godzin w ciągu dnia spędza poza domem w pracy, niemniej ważne jest, żeby jednak skupić dzisiaj uwagę na mężczyznach, bo nie jestem zwolennikiem takiej teorii, że dobre małżeństwo, dobry związek to jest taka proporcja 50-50. Małżeństwo to nie jest kontrakt, jak na przykład umowa z ekipą remontową. Naprawdę dobre małżeństwa, z tego co widzę, to są takie, gdzie te proporcje są tak trochę strzelam, no 80 do 20 albo nawet 90 do 10, gdzie to zaangażowanie i akceptacja ze strony mężczyzny jest pozwalana na rozwijanie się kobiecie w swojej, w tej swojej kobiecości, a nie tylko w byciu wtłoczoną w jakąś rolę żony, matki, gospodyni, pracownicy, jak i osoby, które, gdzie te role społeczne też są pewnego rodzaju stereotypami, tej matki Polki. Z całym szacunek dla matek Polek. Ale naprawdę mężczyźni, panowie drodzy, mówię to z pełnym przekonaniem, że koncentrując się na tym, by dawać więcej niż dostajemy i zwracać uwagę na potrzeby i uczucia waszych żon, kobiet, partnerek życiowych, jest dużo bardziej ważne niż własna przestrzeń. Oczywiście z dbałością również o siebie samego i swój rozwój, ale dzięki temu, jaki mamy stosunek do swoich żon, naprawdę będziemy coraz lepszymi mężami i ojcami, i dzieci będą to widzieć, bo okazując żonie wiele miłości, czułości, dobra i robiąc to szczerze i świadomie, nie z wykoncypowania, przekonamy się, że wróci do nas więcej niż sami dajemy. I to nie dlatego, że mówię to, że to jest jakieś zwyrachowanie, że taki mamy rachunek, że to... Nie, po prostu dobro się mnoży. Dobro się mnoży. Dobro się nie dzieli. Dobro się mnoży. I to dla całej rodziny będzie naprawdę dobro pisane wielką literą.
Zgadzam się z tobą, Pawle, że dobro powraca i że to jest inwestycja. Kiedy kobieta nie jest... nieprzytomna ze zmęczenia, kiedy ona nie jest tak właśnie chronicznie zmęczona, kiedy nie czuje się zaniedbana, kiedy nie jest kobietą, która traci już radość życia i szacunek do siebie, kiedy nie jest rozgoryczona i zgorzkniała i nerwowa, to jest często kobieta, którą tak naprawdę mężczyzna chce widzieć. Mężczyźni chcą być ze szczęśliwymi kobietami. Natomiast czasem nie widzą związków przyczynowo-skutkowych, tego, że ona, ta kobieta, kiedy ona już naprawdę jest na skraju wytrzymałości fizycznej i emocjonalnej, to ona, trudno, żeby była wtedy szczęśliwa, trudno, żeby była zadowolona. Natomiast no, nie ma nic piękniejszego niż szczęście. Tak? Mężczyzna, kiedy widzi szczęśliwą kobietę, to on czuje się męski.
Że to dzięki niemu, tak jest, on jest sprawcą tego szczęścia.
Oczywiście, że tak.
Jasne, oczywiście, przypisuję to sobie sam. Zobacz, jaka jesteś szczęśliwa dzięki mnie, prawda? Ale ważne jest też, żeby dzieciom, córkom mówić, że ich matka jest no, wzorem kobiecości. Zobaczcie, spójrzcie na swoją matkę. Ale tu synom też warto mówić, zobaczcie, spójrzcie na swoją mamę i pomyślcie o swoich przyszłych żonach. Może, a nawet powinny być pod jakimiś względami podobne do waszej mamy. Zobaczcie na jej ofiarną miłość, na jej piękno, na wszystkie jej przymioty.
Wiesz, Paweł, tylko tutaj znowu, ja jestem tak przekonany o tym, że to ważne, żeby mówić o tym, tak, wasza mama jest taka, czy jest wzorem i tak dalej, ale myślę, że dużo bardziej przekonujące jest to, kiedy mężczyzna traktuje tą mamę jako ten wzór, jako to, nie wiem, ten szacunek do niej ma i tak dalej, i jest z nią, i podziwia ją za różne rzeczy, i mówi jej różne rzeczy. Te dzieci to widzą, one to rejestrują. Wtedy niekoniecznie trzeba im mówić, że powinniście mieć żony podobne do mamy, bo oni będą takich szukać. Jeżeli tu w tym układzie tata, mama jest szacunek, jest ta miłość, jest okazywanie sobie czułości, to oni będą chcieli to powtórzyć. Czy to dziewczyny, czy chłopcy. Dziewczyny będą szukać takiego męża, a chłopcy będą szukać takiej żony. To jest naturalne zupełnie, bo one idą w świat z tym, co wyniosą z domu. A chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, Paweł, do tego, co powiedziałeś przed chwilą, Powiedziałeś, że miłość się nie dzieli, miłość się mnoży. To chcę powiedzieć, że trochę się zgadzam, a trochę się nie zgadzam. Dlatego, że dzieląc się miłością, mnożymy ją.
No tak. Otóż dokładnie to miałem na myśli. Tylko powiedziałem to w pewnym skrócie. Myślałem, jeśli wyszło niezgrabnie, to bije się w moją wątłą pierś.
Słuchajcie, dlaczego też to jest takie ważne, ten dobrostan, można by powiedzieć, kobiet w rodzinie? Dlatego, że to matki uczą dzieci emocjonalności. To matki mają zazwyczaj tak, głębszą więź, statystycznie, tak, większą, głębszą więź emocjonalną z dziećmi. To matki mają większą łatwość rozmawiania o emocjach. I teraz, jeśli wiemy, że rola ojca jest nieoceniona, oczywiście, ale ta relacja z matką właśnie jest taka, właśnie często właśnie na takim głębokim poziomie emocjonalnym. I to bardzo ważne jest tak naprawdę, żeby ta matka była w dobrym stanie, powiedziałabym, emocjonalnym. Natomiast jeszcze raz wrócę do tego, że jeżeli ta kobieta nawet niekoniecznie wie, że jest kobietą, bo ona już czuje się jak robot, a nie jak kobieta, to ona nie może być w dobrym stanie emocjonalnym. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, tak naprawdę najważniejsze, żeby małżonkowie, my często o tym mówimy, grali zespołowo, bo to nie jest tak, że tylko kobiety mogą być słabsze. To jest tak, że też i mężczyźni mogą poczuć się gorzej. To jest tak, że tak naprawdę my możemy wspierać się we wszystkich rolach życiowych, że możemy tak naprawdę pomagać sobie i w wychowaniu, i w pracach domowych, i zarabiamy pieniądze, i planujemy różne rzeczy w życiu. Bardzo ważne jest to tak naprawdę, żeby po prostu grać zespołowo, żeby nie mieć takiego poczucia, że ja się na kimś zawieszę, że ja po prostu dzięki temu, że jestem w związku, to ja po prostu załatwię sobie wygodne życie. I tutaj po prostu, kiedy przychodzą do nas pary, to bardzo wiele konfliktów wynika z powodu poczucia braku sprawiedliwości. My po prostu potrzebujemy czuć, że jesteśmy razem. I to jest tak, że jeżeli my często mówimy o tym, że to są takie dwa konie zaprzęgu, można by powiedzieć. Jak jeden jest słabszy, to ten drugi ciągnie, ale później ten drugi trochę osłabnie, ale ma zmianę, prawda? I że gdzieś mają takie poczucie, że mogą na siebie liczyć.
No tak jak kolarze dają sobie zmiany, prawda? Jeden ciągnie, a inni się chowają w tunelu aerodynamicznym za nim. No.
Dokładnie. Tak to, na tym to polega po prostu, że i też jeżeli dzieci to widzą, to też widzą po prostu, że będą szukać partnerów, małżonków, takich jak moi rodzice,
będą starali się stworzyć taką relację partnerską.
Tak, opartą na szczerości, na opartą na właśnie prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozmowach,
na
życzliwości, tak. I też tutaj słuchacze pisali również na tej umiejętności wychodzenia z sytuacji konfliktowej, na tym, żeby nie trzymać długo urazy, na tym, żeby wiedzieć, że miłość jest większa niż to, że cię dzisiaj nie lubię. I to po prostu, to jest bardzo ważne, żeby jednak gdzieś mieć takie poczucie. I jeszcze jedna bardzo ważna dla mnie rzecz, takie, my to nazywamy kotwicami, czyli taka sytuacja, że jest lojalność, jest ważniejsza niż to, czy my się dzisiaj lubimy. Czyli tak naprawdę są pewne rzeczy, które się zawsze wydarzają, jeżeli ktoś na przykład wykonuje jakieś obowiązki i robi to na rzecz drugiej osoby, to robi to tak czy inaczej, czy ją dzisiaj lubi, czy jej nie lubi po prostu. To jest bardzo ważne.
Ale jednocześnie takie trudne, bo możemy sobie, my akurat możemy sobie wyobrazić, bo u nas to działa, ale muszę sobie wyobrazić, że nie wiem, pokłócił się człowiek, mężczyzna na przykład z żoną i podaje jej kawę do łóżka rano. No, wygląda trochę abstrakcyjnie, no ale właśnie o takie kotwice chodzi, że nie wiem, jeżeli robię zakupy, to robię zakupy tak czy inaczej. Jeżeli wyrzucam śmieci, no to wyrzucam tak czy inaczej. Jak obiad gotuję, to tak czy inaczej gotuję dla wszystkich, tak?
Jak robię zakupy, to kupuję to, co ty lubisz.
To, co ty lubisz, bo to są zakupy dla mnie, dla ciebie i dla nas, tak?
Tak. I to tak naprawdę pokazuje, że tu się nic nie zmienia, że jeżeli nawet w tym momencie jest trudność, żeby dojść do porozumienia w jakiejś kwestii, to jest to tylko kwestia czasu. Bo po prostu...
Tak, bo dzisiaj to jest, tak. A jutro spróbujemy od nowa.
I też, kiedy dzieci to widzą, to też mają poczucie bezpieczeństwa. To nie jest taka sytuacja, że mama z tatusiem pokłócili się i teraz wszystko się zawaliło.
Tak.
I teraz mieliśmy na przykład rodzinnie wyjść do kina i ktoś się obraził i nie idziemy do
i
kina.
I koniec, po prostu koniec. Tak, zastanawiam się, czy to jest kolejny koniec, czy to jest ten ostatni koniec. Proszę Państwa, to o czym mówimy, to naprawdę są bardzo ważne rzeczy, bo od nich zależy no, wiele tego, jak będzie wyglądało życie naszych dzieci. Bo nie wiem, co można by tutaj jeszcze mocniej podkreślać, ale ta czułość, szacunek i miłość, jakie wzajemnie sobie okazuje małżonek z małżonką, to jest naprawdę więcej niż połowa sukcesu w takim dobrym wychowywaniu dzieci, bo co by nie mówić, to przecież no, zależy wszystkim, żeby i one kiedyś tworzyły dobre rodziny, dobre, trwałe małżeństwa, żeby wychowywały dzieci, żeby przekazywały tą sztafetę pokoleń, prawda, żeby to jakieś bogactwo, które chcemy dzieciom przekazać, żeby ono trwało, żeby ono jeszcze wzrastało właśnie przez to dzielenie się miłością, żeby ona się pomnażała. Tak więc naprawdę to jest w tym czasie przedświątecznym, w tym wielkopostnym, kiedy też w środę z profesorem Kosiakiem tutaj oczywiście mówimy o sprawach duchowych i o historiach biblijnych, ale skoro są to rekolekcje, to staramy się to sprowadzać również do naszej powszedniości, do codzienności. To pamiętajmy o tym, że właściwie każdego dnia wspólnie z żonami uczymy dzieci tego, na czym polega życie rodzinne. Uczymy ich po prostu tego, czym jest hojna i ofiarna miłość. I z tym zostajmy tego wieczora, bo wstawiając te męskie pytania o miłość, no do miłości dochodzimy. Czego dzieci powinny, co dzieci powinny widzieć u rodziców? No miłość powinny widzieć. No. A jaka ona jest? Ona nie ma nie da się jakoś jej wsadzić w ramki i powiedzieć, że miłość jest odtąd dotąd. Miłość jest spontaniczna i tutaj też o tym pamiętajmy, że człowiek kocha, kiedy kocha, to ma otwarte oczy na drugą osobę. I z tym zostańmy. Dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas. Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Na Budowie Relacji stawialiśmy męskie pytania o miłość, czyli co dzieci powinny widzieć u swoich rodziców. A naszymi ekspertami tego wieczora, gośćmi Państwa i moimi, zarazem współtwórcami cyklu Na Budowie Relacji byli mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju Beata Janowska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dobrej nocy życzę i Bogdan Janowski. Również serdecznie dziękuję.
Pięknie dziękuję. Dobrej nocy.
Dobrej nocy życzę Wam, drodzy. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze raz dziękuję za wspólnie spędzony czas, za wszystko, czym Państwo się podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystko udało mi się przeczytać. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że czeka nas weekendowa przerwa. A na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo słuchać przez całą dobę, bo Nocne Światło to tylko 2 godziny w ciągu doby i to przez 4 dni w tygodniu, a Radio Plus nadaje przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu. Częstotliwości lokalne Radia Plus pozwalają nas słuchać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet można nas słuchać ze strony radioplus.pl. Zapraszam już teraz na poniedziałkowy wieczór, na początek Wielkiego Tygodnia. W Wielki Poniedziałek spotkamy się z Koriną Bulendą, politologiem społecznym, job coachem i trenerką Mocnych Stron. I rozmawiać będziemy o rodzicach nieobecnych i rodzicach helikopterowych. Zostawimy ich ze sobą i zobaczymy. No, jedni i drudzy powodują deficyty, a więc temu się będziemy przyglądać, jak uniknąć jednego i drugiego. Szelmiński Paweł we własnej osobie żegna Was na ten czas weekendowy i pozostawiam Państwa z nadzieją na coraz lepszą pogodę, bo wiosna w pełni, a chyba nie spełnia naszych oczekiwań. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.